Kochani, przypomnę, 2 tygodnie, 3 temu mówiłem na temat pragnienia Bożego serca. I pamiętamy, że mówiłem też o tym, że pragnienie, że kiedy patrzył na Jerozolimę, wzruszył się w swoim sercu i powiedział, że żniwo jest bardzo wielkie, natomiast jest robotników mało, że gdzieś owce pańskie się zagubiły. Potem mówiłem o tym, że jeśli my mamy jakieś pragnienia i wyrażamy je przed Bogiem Ojcem, to Ojciec zawsze chce spełniać pragnienia swoich dzieci. Natomiast jest takie duchowe prawo, które mówi: dawajcie, a będzie i wam dane. Wiecie, przymierze z Bogiem Ojcem polega też na tym, że nasze życie jest w Jego ręku. I jeśli my jesteśmy gotowi w swoim sercu spełnić Jego pragnienie, to jest niemożliwe, jeszcze raz powtórzę, jest niemożliwe, żeby On nie odpowiedział na nasze. To jest niemożliwe, bo tak działa przymierze. Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić na temat dziedzictwa naszego. I kiedy myślałem o tym, wiecie, sam jestem ojcem i na ojcostwo wymyślił Bóg. I kiedy myślałem o tym, to wierzę, że ojciec jest szczęśliwy, kiedy dziecko rozumie, czym jest dziedzictwo, że jest to dar, na który sobie właściwie nie może zapracować. To ojciec pracował na ten dar, a nie dziecko. Ojciec jest szczęśliwy, kiedy dziecko rozumie, że za dziedzictwo ktoś płacił pewną cenę i przekazuje w darze za darmo, że wyraża się wtedy jakby wdzięczność i kiedy dziecko jest wdzięczne za to, to coś wam powiem, to coś zawsze porusza serce ojca i chce dać jeszcze więcej. I teraz spróbujmy sobie to przenieść na serce Boga Ojca. Ojciec zapłacił pewną cenę za to, że uczynił nas swoimi dziedzicami i współdziedzicami swego Syna Jezusa. I to była największa cena, bo to była cena życia Jego Syna, który został wydany na męczeńską śmierć. I Ojciec patrzył na to, co z Nim robią i jednak nie zareagował, bo myślę, że gdyby zareagował, to nas by tu nie było. Amen. Więc w tym też się wyraża miłość Boga Ojca do człowieka. Potrzebujemy, kochani, mieć taką świadomość, że dzięki łasce i miłosierdziu Boga oraz ofierze Jezusa Chrystusa cała ludzkość została pojednana z Ojcem. Pomyśl przez chwilę. To jest fakt dokonany. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, natomiast swojemu ludowi powierzył słowo pojednania, żebyśmy się dzielili tym, co Bóg Ojciec zrobił. Jeżeli w świadomy sposób przyjmujesz Jezusa jako swojego Pana, a wtedy i Zbawiciela, bo to odwrotnie nie może być, bo Jezus nie może zbawić kogoś, kto mu na to nie pozwala, kto nie czyni go Panem życia, to tak jakby miał związane ręce, a my mamy wolną wolę, to wtedy On przychodzi, Jego Święty Duch zamieszkuje w człowieku i wtedy On jest w tobie, a ty jesteś w Nim. Stajemy się jednością, duchową jednością. Boże Słowo nas naucza, że kto się łączy z Panem, staje się z Nim jednym duchem. Czyli to już nie są dwie różne osoby, to się staje jedna osoba. Ja w Nim, On we mnie, jesteśmy tą duchową jednością. Czyli ja jestem w Chrystusie i to jest dar z nieba Boga Ojca, że Bóg w taki sposób to zrobił. Dlaczego? Dlatego, że każdą obietnicę, która jest w Jego Słowie, którą Bóg Ojciec zapisał, jest zapisana w Słowie, za to, co Jezus zrobił, obdarował Nim swojego Syna. To dlatego Boże Słowo mówi, że wszystkie obietnice są dla nas na tak w Chrystusie. Poza Chrystusem tego nie ma. Więc ludzie, którzy nie narodzili się z Boga, to jest dla nich niedostępne. Stajesz się jedno z Nim. A więc zwróćmy uwagę, że problem grzechu Bóg Ojciec rozwiązał na krzyżu Golgoty. Jezus stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Boże Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, a więc grzech sprawia, że człowiek nie ma obecności Boga w swoim życiu, tej realnej obecności. Nie to, że nie wierzy w Boga, tu chodzi o życie Boga, o życie samego Boga. Są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną. Problem kary za grzech także Bóg rozwiązał. W jaki sposób? Jezus wziął karę za nasze grzechy na siebie na krzyż. On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Został ukarany dla naszego zbawienia. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. To mówi o niezależności człowieka. A Pan Jego dotknął karę za winę nas wszystkich. To właśnie dzięki łasce Boga, Jego miłosierdziu, dzięki ofierze Jezusa, ludzkość została pojednana. To jest fakt dokonany. Jezus za nikogo już drugi raz umierać nie będzie. Ale ten, kto się rodzi na nowo, wchodzi do Bożej rodziny, staje się Bożym dzieckiem i może na początek jest niemowlakiem w Chrystusie, bo tak jest, to jednocześnie jest dziedzicem Boga i współdziedzicem Jezusa Chrystusa. Czyli jest współdziedzicem tego wszystkiego, co otrzymał Jezus od Ojca za to, co zrobił. Za to posłuszeństwo aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Boże Słowo mówi, że naszym dziedzictwem, że w Nim mamy odkupienie. Cena została zapłacona. Stajesz się jedno z Nim. Masz odkupienie, uwolnienie za okupem. Odkupienie przez krew. W Nim też mamy odpuszczenie. To jest dziedzictwo Bożego ludu, darowanie długu według bogactwa Jego łaski. To wszystko w Nim jest. Żyjąc w prawdzie, w świetle, mamy z Nim społeczność oraz oczyszczenie z wszelkiego grzechu i wszelkiej nieprawości. I kiedy byśmy rozważali to jedno zdanie tylko, powiem wam, to jest tak głębokie, a jednocześnie tak cudowne. To jest tak cudowny dar. Dar Boga Ojca dla człowieka. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. Społeczność. Jeśli chodzisz w światłości, co to znaczy chodzę w światłości? Chodzę w prawdzie. Nie ukrywam nic, nie chodzę z maską na twarzy. Chodzę w prawdzie, nie usprawiedliwiam nigdy siebie. Jestem szczery. Społeczność mamy z sobą i wtedy krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznajemy, tam dalej jest napisane, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli nie wyznajemy swoich grzechów, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i nie odpuści nam grzechów i nie oczyści nas od nieprawości. Kochani, Bóg jest tak czysty i święty, a jednocześnie kochający. On nigdy nie usprawiedliwia i nie przyjmuje wymówek. Niech nikt na to nie liczy. Nigdy nie przyjmie naszej sprawiedliwości. Jedyną sprawiedliwość, jaką Bóg Ojciec przyjmie, to jest sprawiedliwość Jego Syna Jezusa. Żadnej innej nie przyjmie. Więc tu nie chodzi o to, że ktoś może powiedzieć, no ja żyję dobrym, moralnym życiem, robię dobre uczynki, nikogo nie zabiłem. To nie ma żadnego znaczenia. Jesteś zgubiony bez Jezusa. Dlatego, że wtedy żyjesz według własnej sprawiedliwości, a nie Bożego Syna. To dlatego musisz się na nowo narodzić i przyjąć Jego jako Pana i Zbawiciela, czyli przyjąć całe dzieło krzyża Golgoty. Bez tego nie masz zbawienia. Jesteś oddzielony i nie masz w sobie życia Boga. Na tej drodze mamy orędownika, jest napisane. Jeśli zgrzeszymy, mamy orędownika u Boga Ojca. Kogo? Jezusa, który jest ubłaganiem za nasze grzechy, jest napisane. Orędownik sam był człowiekiem, wie, z czym się zmagasz ty i ja. Doświadczył wszystkiego oprócz grzechu. Więc wie, z czym się zmagamy. On wie, że nasze ciało jest nieodkupione, że chodzimy po terytorium wroga, który ma wpływ na nas, że bardzo często upadamy na tej drodze, ale mamy orędownika. Coś ci powiem. Nie ma lepszego orędownika przed tronem Boga Ojca. Nie ma. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Ojciec wysłucha każde orędownictwo swego Syna. Każde jedne. Następna rzecz, którą mamy w dziedzictwie. Zostaliśmy wykupieni z przekleństwa prawa, które niosło za sobą duchową śmierć. Choroby, ubóstwo duchowe, materialne. Jest napisane, że Chrystus nas wykupił od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Ja się wolno uczę, ale kiedy się już nauczę, to już wiem. Coś wam powiem. Nigdy nie ustanawiaj sobie żadnego prawa w swoim życiu, bo powiem ci, na pewno je złamiesz. To jest tylko kwestią czasu. Jeśli ustanawiasz sobie prawo w swoim życiu, to własną siłą będziesz musiał je wypełnić. I powiem ci, nie dasz rady. Wiesz dlaczego? Bo nie masz odkupionego ciała. To dlatego my mamy czerpać z łaski, czerpać z Bożej łaski i nauczyć się żyć Bożą łaską. To łaska jest tą mocą, która zbawia, która wybawia. Sam siebie nigdy nie zbawisz. Coś ci powiem. Nawet jeśli narodziłeś się z Boga na nowo i stałeś się dzieckiem Boga, to powiem ci jedno. Nigdy sam nie zmienisz swego charakteru. Nie licz na to. To łaska ma moc zmienić ciebie. Ma moc zmienić twoje serce, a także twoje życie. Sam od siebie nie jesteś zbawicielem. Nigdy siebie nie zbawisz. Powiem ci, żaden kościół ciebie nie zbawi. Żaden ksiądz, ani pastor, ani papież ciebie nie zbawi. To Jezus Chrystus. To On zbawia. Powiem ci, to nawet modlitwa ciebie nie zbawi. To osoba jest zbawicielem, a nie modlitwa. W jaki sposób czerpać? Idziesz na kolana. I w swojej słabości, niemocy mówisz, Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Potrzebuję łaski od Ciebie. Najpierw potrzebuję miłosierdzia, bo miłosierdzie przebacza Ci. Ale potem potrzebujesz prosić, Panie, daj mi łaskę, żebym więcej tego nie robił, nie robiła. Bez Jego łaski nie dasz rady. Ale najpierw musisz pójść na kolana. Wiesz, co to znaczy? Musisz się uniżyć i stanąć w prawdzie przed sobą i przed Nim, że nie jesteś w stanie, że sam nie zrobisz tego. Więc nie ustanawiaj w swoim życiu jakiegokolwiek prawa, bo ono może stać się przekleństwem dla ciebie. Następna rzecz, którą mamy w dziedzictwie. Zostaliśmy wykupieni z każdego pokoleniowego przekleństwa. Boże Słowo nas naucza, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jeśli rodzisz się na nowo, to coś ci powiem. Masz tylko jednego przodka, Boga Ojca i nikogo więcej. Nie masz już dziadków i babci duchowych. Masz tylko jednego przodka, Boga Ojca. Czy to oznacza, że rzeczy z pokoleń nie mają wpływu na ciebie? Nie. Będą chciały mieć wpływ, ale coś ci powiem, nie mają żadnego prawa mieć wpływu na ciebie już. Jeśli zrozumiesz to, tą prawdę, jeśli w to naprawdę wierzysz sercem, to powiem ci, jak się wyzwolić z pokoleniowych rzeczy. Możesz wypowiedzieć jedno zdanie do szatana i powiedzieć, skończyło się. Nie masz żadnego prawa ani do mnie, ani do mojej rodziny, ani do moich pieniędzy, do mojego zdrowia, do niczego. Skończyło się. I nie musisz jęczeć przed Bogiem. Wiecie, dlaczego to ma wpływ? Bo ludzie mu dają wpływ, dlatego ma wpływ. One nie mają prawa mieć wpływu. Niemowlę w Chrystusie nie wie o tym. Małe dzieci też jeszcze o tym nie wiedzą. To dlatego potrzebują nauki, żeby wzrastać w mądrości, w objawieniu, w autorytecie i tak dalej. Biblia mówi, że całe błogosławieństwo Abrahama i obietnica Ducha Świętego należy do nas. Galatów 3,14 mówi, aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. Aby błogosławieństwo Abrahama. Nie wiem, czy wiesz, Abraham był błogosławiony przez Boga w każdej dziedzinie swego życia. I duchowej, i materialnej, i fizycznej. W każdej dziedzinie. I dobrze jest studiować jego historię. Wiecie dlaczego? Bo on jest ojcem wiary. Jeśli uważasz się za osobę wierzącą, a powinieneś się uważać, to pytaj swego ojca wiary, jak on żył i patrz na niego, jak żył. Możesz się bardzo wiele nauczyć. Wtedy możesz zobaczyć, kiedy, w jaki sposób, w jakich okolicznościach Bóg go błogosławił, Bóg go chronił i uczynił go bogatym, nie tylko duchowo, ale nawet materialnie. Dar Ducha Świętego, obietnica. Dla kogo ona jest? Powiem wam, to jest dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Bez Ducha Świętego jesteś zdany na siebie, jesteś zdany na innych albo na ducha tego świata. I wtedy współczuję ci. Jeśli on jest darem, to dar się przyjmuje. Jaki jest warunek? Upamiętanie to jest pierwszy warunek. Wiecie, z czego nieraz potrzebujemy się upamiętać? Ze swojego niewłaściwego myślenia, ze swoich własnych dróg. Czyli tak naprawdę do czego zmierzam? Z grzechu, z niezależności i buntu wobec Boga i Jego słowa. To jest proste. Upamiętajcie się, otrzymacie dar. Dar się przyjmuje lub nie. Można przyjąć Boże Słowo i nie mieć Ducha Świętego. Wczoraj na szkole wyposażenia o tym dużo mówiłem. Można wierzyć w Boga i nie mieć Ducha Świętego. Można przyjąć Boże Słowo i nie mieć Ducha Świętego. Dzieje apostolskie mówi, upamiętajcie się, nie każdy z was się da ochrzcić na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar. Otrzymacie dar. całe duchowe błogosławieństwo nieba należy do nas. To jest dziedzictwo. Wiele razy tutaj mówiłem to słowo. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Całe błogosławieństwo nieba, to błogosławieństwo, które otrzymał Jezus Chrystus, jest Twoją własnością. To jest dar Boga Ojca dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie dla wszystkich, dla tych, którzy są w Chrystusie, czyli dla tych, którzy połączyli się z Nim. Dlaczego? Bo Go przyjęli jako Pana życia, a jednocześnie Zbawiciela. Nie możesz przyjąć Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Najpierw musisz Go przyjąć jako Pana i mieć świadomość, że Bóg Ojciec uczynił Go Panem nieba i ziemi. I dał mu wszelką władzę na niebie i na ziemi. I od niego wszystko dzisiaj zależy. To on jest Panem. Halleluja. A jeśli przyjmujesz go jako Pana życia, czyli żyjesz według tego słowa, to wtedy on objawia się tobie jako Zbawiciel. Dlaczego? Bo żyjesz w przymierzu, bo przez niego wchodzisz w przymierze z Bogiem Ojcem. A on jest pośrednikiem tego przymierza, które jest oparte na cudownych obietnicach. Cudownych. Dalej, co mamy w dziedzictwie? Zostało nam darowane wszystko to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Posłuchaj mnie. Boska Jego moc obdarowała już nas, a nie obdaruje kiedyś. On już to zrobił. A więc to jest uwolnione. Powiem ci, to jest część twojego dziedzictwa. To jest część twojego dziedzictwa. Obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. To już zostało darowane, a nie będzie darowane. Niemowlę w Chrystusie nie wie o tym, więc trzeba je nauczyć, co ma w Chrystusie. Dzieci chcą się bawić, więc trzeba im powiedzieć, skończ z zabawą i zacznij się uczyć. Zacznij czerpać ze słowa i zobacz, z czym Ojciec cię obdarował. Możesz to wziąć lub nie. To jest dar. Dar się przyjmuje lub się nie przyjmuje. O dar się nie żebrze. Dar się przyjmuje. Darowane nam zostały drogie i największe obietnice. To jest dobre, abyśmy mogli przyjmować boską naturę. Boże Słowo mówi, darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Drogie, największe. Czyli większych już nie ma. Drogocenne. Drogocenne obietnice. Największe obietnice, jakie Bóg Ojciec miał, obdarował nas nimi. To jest dla nas dostępne w Chrystusie. To jest nasza własność dziedziczna. Jeśli wierzysz, że jesteś współdziedzicem Jezusa Chrystusa, tak jak mówi Słowo, to jest twoja własność. Odkrywając, przyjmując te drogie i największe obietnice, stajesz się uczestnikiem natury samego Boga. Coś ci powiem. Ojciec jest szczęśliwy, kiedy dziecko przyjmuje jego naturę. To jest pragnieniem jego serca, żebyś ty i ja, żebyśmy przyjęli Jego naturę w darze, za darmo, z łaski. Wiesz po co? Abyś mógł Go reprezentować na ziemi. Posłuchaj mnie. Wierzący człowiek Nowonarodzony człowiek, nowe stworzenie w Chrystusie. Od niemowlaka poprzez okres dziecięctwa, bycie młodzieńcem, w którym mieszka Boże Słowo i który zwycięży złego, powinien przejść do ojcostwa i stać się duchowym ojcem i duchową matką dla następnego pokolenia. Kiedy zatrzymujesz się na tej drodze, nie sprawiasz ojcu radości. Pomyśl przez chwilę. Ojciec ma pragnienie. Dał nam wszystko, co mógł. Dał nam swoje słowo, dał nam swego świętego ducha, który przynosi objawienie tych prawd. I ma pragnienie, żebyśmy doszli do tego miejsca dojrzałości, współpracy z nim na ziemi. Biblia mówi, że Bożymi współpracownikami jesteśmy. Przynajmniej powinniśmy być. A nie ciągle ludźmi, którzy chcą się bawić, którzy ciągle żebrzą. Następna rzecz. Wszelkie Boże obietnice zapisane w Bożym Słowie są naszą własnością, tak jak powiedziałem. Pamiętacie, kiedy Jezus mówił do swoich uczniów, kiedy jeszcze żył, pod koniec swego życia, jak uczył ich wiary. To jest zapisane w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, 24 wiersz. O cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że już otrzymaliście. Będziecie to mieć. Ja potrzebowałem sporo lat, żeby zrozumieć to. Bo oryginał mówi, już otrzymaliście, a nie, że otrzymacie. Ci, którzy to tłumaczyli, oni widocznie nie mieli objawienia. Jezus wyprzedził coś, co oni otrzymali po tym, jak zasiadł na tronie. To jest własność. Co Jezus powiedział? Wierzcie, że otrzymaliście, a wtedy będziecie mieć. A nie, może tak, może nie. To nie jest wiara. To jest nadzieja. Wiara jest pewnością, nadzieja nie. Nadzieja jest przypuszczeniem. No może tak, jak się spodoba mu, to może będę to miał, a jak się nie spodobam, to pewnie nie. Jeśli tak myślisz, to nie znasz jeszcze. Nie znasz Pana. Nie znasz Słowa. Nie znasz Ojca. W Jezusie została nam przywrócona także pozycja nie tylko Adama przed grzechem. Był Bóg Ojciec, Syn, Duch Święty, był Adam i byli aniołowie. Adam zawsze miał wyższą pozycję od aniołów. Kiedy przyszedł grzech, ta pozycja, on swoją pozycję oddał diabłu. Kiedy Jezus zasiadł na tronie, widzicie, kiedy Bóg nas wskrzesił z tych martwych i posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie, dał nam identyczną pozycję, jaką ma obecnie Jego Syn. Oto się nie musi żebrać. Oto się nie musi pościć. Może pościć i modlić się potrzebujesz, żeby przyszło objawienie, o łaskę objawienia tego. Bo to nie przez wiedzę staje się realnością, a przez objawienie. Najpierw musi przyjść objawienie tego do twojego serca. I kiedy to objawienie zaczniesz wprowadzać w życie, wtedy zobaczysz realność tego. To inaczej nie przyjdzie. A to jest coś realnego. To nie jest iluzja. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, przez grzechy, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Prawdziwie nowonarodzony wierzący został wzbudzony z duchowej śmierci przez Boga do nowego życia w Chrystusie. Coś wam powiem, to jest początek chrześcijańskiego życia, a nie koniec. To jest dopiero początek. Następna rzecz, co jest naszym dziedzictwem. Możemy i mamy królować na ziemi przez Jezusa Chrystusa. Pomyśl przez chwilę. Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą, czyli rządzić będą, władać będą jako król. w tym życiu przez jednego Jezusa Chrystusa, którzy otrzymują, ale nie wszyscy, ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia. Wiesz, jak przychodzi obfitość łaski? Przez obfitość uniżenia i pokory. Inaczej to nie przejdzie. Jest łaska, jest wielka łaska, jest obfitość łaski. Boże Słowo to stopniuje. Przez obfitość łaski i dar usprawiedliwienia. Obfitość łaski. Czy ona jest zamknięta dla wszystkich? Nie. Ona jest dostępna bez przerwy dla wszystkich. Ale tylko przez obfitość pokory i uniżenia się przed Bogiem. To inaczej nie przejdzie. Bo łaska jest tylko dla pokornych. Bóg pokornym daje łaskę, a pysznym się sprzeciwia. Kiedy myślałem o tym dużo, coś wam powiem. Kiedy uniżasz się przed Bogiem, to musisz stanąć w prawdzie przed sobą samym. Po owocach możesz poznać, jak to wygląda w twoim życiu. Po owocach tego, co mówisz, tego, co robisz, swoim zachowaniu, charakterku nieraz. Kiedy się uniżasz przed Nim i nie usprawiedliwiasz się, jak niektórzy to robią, bo usprawiedliwienie nigdy Bóg nie przyjmie. Kiedy się uniżasz, Ojciec się cieszy, bo w końcu rozumiesz, że bez Niego, bez Jego łaski nic się nie stanie. Nie będzie przemiany, nie będzie zmiany. Nie będzie zmiany serca, a więc i zmiany życia. Łaska musi być przyjęta do serca. Wiecie, kiedy łaska dotyka serca? Tylko przez prawdziwe uniżenie się i przez prawdziwą pokorę. Bo to musi dotknąć wnętrza człowieka, jego jestestwa. To nie ma nic wspólnego z buntem, z niezależnością, z życiem w samosprawiedliwości itd., itd. Dla takich ludzi to jest zamknięte. Nawet wierzących. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. O mój Boże. A wy jesteście rodem wybranym. Jesteście rodem wybranym. Posłuchaj mnie to, co teraz powiem. Czy masz świadomość, że siedząc tutaj Bóg cię wybrał, a innych jeszcze nie? I co z tym robisz? Czy jesteś mu za to wdzięczny? Czy jesteś mu za to wdzięczna? Co z tym robisz? Co z tym robisz, czy robiłaś wczoraj? Co z tym zrobisz dzisiaj? Co z tym zrobisz jutro? Czy zaczniesz tak żyć? Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Po co? Abyście rozgłaszali cnoty, zalety, dobroć, męstwo, doskonałość tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Abyście rozgłaszali cnoty. Kogo? Jezusa. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. Jesteśmy powołani, aby być świadkami tego wszystkiego, świadkami Jezusa. Królewskim kapłaństwem, czyli królami. Coś wam powiem. Król nie prosi. Król rozkazuje i wszystko jest mu poddane. Król włada nad królestwem ciemności, włada nad przyrodą, włada nad okolicznościami, a nie okoliczności nad nim. Pomyśl przez chwilę. Jesteśmy, nie będziemy, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Pytanie, czy jesteśmy? Jak funkcjonujemy? Jak wyglądają nasze modlitwy? Nasze zachowania? Nasze postawy? Księga Objawienia 1:6. Uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Kto? Jezus. Uczynił już nas rodem królewskim. Jesteśmy, kochani, też powołani, żeby sprawować swoje kapłaństwo przed Bogiem Ojcem. Jaka jest, wygląda służba kapłańska? Oddawania czci i chwały i składania ofiar. To są dwa główne elementy dla kapłanów. Oddawanie Bogu czci i chwały, bez względu na to, jak się czuję. Powiem wam, odczucie okoliczności nie mają żadnego wpływu na to, przynajmniej nie powinny mieć. Bo On uczynił nas kapłanami. Mamy sprawować służbę kapłańską. Jakie ofiary powinniśmy Mu składać? Coś Ci powiem. Potrzebujesz nauczyć się budować ołtarze dla Boga. I na tym ołtarzu składać właściwe ofiary. Bóg nie nawiedza kamiennego ołtarza. Bóg nawiedza ofiarę, która leży na ołtarzu. Jeśli ta ofiara jest miła w Jego oczach, nie w Twoich, w Jego, On nawiedzi to. Czyli nawiedzi Twoje życie. I będziesz widział to w swoim życiu, że Cię nawiedził za ofiarę. Ale ta ofiara musi być miła w Jego oczach, nie w Twoich. Nie miła w oczach innych ludzi, żeby się przypodobać. Nie, to tak nie działa. Wiesz, co jest największą ofiarą, którą możesz dać Ojcu? To ma być ofiara miłości, że składasz swoje życie na ofiarę. Większej nie ma. Składajcie swoje ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Ojcu, bo taka powinna być wasza służba, jest napisane. Czyli swoje ciało oddajesz do dyspozycji Boga. To jest przymierze. I kiedy Bóg mówi, chcę, żebyś dla mnie zrobił to i to, to wtedy nie mówisz, Panie, nie dzisiaj, bo dzisiaj mam urodziny cioci. Bóg nie przyjmuje czegoś takiego. Bo to znaczy, wiecie, co to znaczy? Że ktoś jest, że ciocia jest ważniejsza od Niego. Więc nie mów wtedy, że żyjesz w Nim w przymierzu, bo oszukujesz samego siebie. To nie jest przymierze, kochani. Tak nie wygląda przymierze. Jeśli Ojciec Cię prosi, albo Syn Cię prosi, Jezus Chrystus, zostawiasz wszystko i wszystkich, idziesz i zrobisz. Bo ma potrzeby, bo ma pragnienie. Wszystko inne musi iść na dalszy plan. Jeśli nie idzie, to oszukujesz samego siebie. Jesteśmy dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Jezusa. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także z Nim, razem z Nim uwielbieni byli. Coś Ci powiem, takie życie nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Ono nie zawsze znajdzie akceptację u innych. Nie licz na to. Takie życie nieraz nie znajdzie akceptacji wśród braci i sióstr w Kościele. Bo ci, którzy żyją cielesnym życiem, oni będą chcieli cię sprowadzić do swego poziomu. I jeśli na to pozwolisz, to będziesz w takim samym miejscu, co oni. Więc nie licz na zrozumienie. Moja rada. Podobaj się Ojcu, a nie ludziom. Podobaj się bardziej Jemu, a nie ludziom. Bo On cię zapieczętował na własność dla siebie, a nie dla ludzi. I tą pieczęcią jest Duch Święty. Więc jesteś własnością Boga Ojca, a nie człowieka czy Kościoła. Musisz to zrozumieć. I potrzebujesz nauczyć się tak żyć. I miej świadomość, nie wszystkim to się spodoba. Coś za coś. To jest coś za coś. Jeśli chcesz posiąść jego życie w obfitości, musisz zapłacić cenę. Coś ci powiem. Ta cena jest warta tego, bo otrzymasz taki skarb, że wtedy powiesz, będziesz go chronił jak największego skarbu na tej ziemi. Nic dla ciebie nie będzie bardziej cenniejszego niż on sam w twoim życiu. Dziedzictwo jest darem. To jest dar Boga Ojca dla ciebie, dla mnie. Cena została już zapłacona i to była wielka cena. Dobrze jest, kochani, nieraz rozważać to, jaka to była cena. Ja nie wierzę w takie lajtowe chrześcijaństwo. To dla mnie to w ogóle nie jest chrześcijaństwo. Bo albo będziesz kochał ten świat, albo będziesz miał w sobie miłość Boga Ojca. A ty musisz wybrać. Jest moim takim pragnieniem serca, żebyśmy doszli wszyscy do dojrzałości, a nie bawili się. Bo czasy, które przychodzą, zweryfikują to i tak, już to weryfikują. I będą to weryfikować jeszcze bardziej. Dzisiaj Jezus przygotowuje sobie oblubienicę. Halleluja. Właściwie Ojciec dla Niego przygotowuje. Musisz sobie zadać pytanie, czy kochasz Jezusa ponad wszystko inne i ponad siebie samego. I coś ci powiem, ty to wiesz w sercu, jak to wygląda w twoim życiu. Tego się nie da ukryć, to się wie. Wiecie, dlaczego to mówię? Bo takie jest pragnienie Ojca, żebyśmy przyjęli dziedzictwo od Niego. Dlatego, że to była wielka cena, którą zapłacił za to. Dzisiaj wielu przyjmuje tylko: Panie, zgrzeszyłem, wybacz mi, i przyjmują przebaczenie i nic więcej. Powiem wam, to nie zadowala Ojca, bo jest dziedzictwo Bożych synów, Bożych córek. Panie, dałeś dobre słowo. Zamknij swoje oczy. Nie patrz na to, co tu się dzieje. Jeśli dzisiaj Pan mówi do ciebie, do twojego serca, co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Małe dzieci One zawsze chcą, żeby Bóg Ojciec zaspokajał ich pragnienia, potrzeby, dawał im zabawki. Czy to jest złe? Nie. To nie jest złe. Ale jeśli to trwa latami, to to już nie jest dobre. Pomyśl o sobie. Kiedy narodziłeś się, czy narodziłaś się z Boga? Ile lat temu to było? I jak to dzisiaj wygląda w twoim życiu? Pomyśl sobie o tym, że Ojciec, który cię kocha i poświęcił za ciebie swego Syna, On ma też pragnienia. I te pragnienia tylko ty możesz zaspokoić. To może zaspokoić jego dziecko, jego syn, córka. Wiecie, kiedy dzieci zaspokajają pragnienia ojca? Kiedy dostaną zabawkę i cieszą się. Uśmiech wystarczy. Ale dziecko wzrasta, przynajmniej potrzebuje wzrastać. Dochodzić do dojrzałości, do tego, żeby współpracować z Ojcem w poszerzaniu Jego Królestwa. Bo jest jeszcze wiele osób, które nie znają prawdy, które potrzebują usłyszeć prawdziwą Ewangelię. On ma pragnienie. Potrzebujesz zadać sobie pytanie, czy jesteś gotowy na nie odpowiedzieć, zaspokoić. Nie chodzi mi o to, że musisz rzucić wszystko. Nie, to nie o to chodzi. To jest sprawa serca. To jest sprawa serca. To jest sprawa miłości, odpowiedzieć na Jego miłość. Przestać być bardziej skoncentrowanym na sobie, a bardziej skoncentrować się na Jego potrzebie, Jego pragnieniach. Żeby być na tyle otwartym, żeby On mógł cię użyć, kiedykolwiek będzie miał potrzebę. Wiecie, nieraz jedno takie dotknięcie Pana i to, co Pan będzie chciał, żebyś zrobił czy zrobiła, może uratować komuś życie, może kogoś uchronić od piekła. My sobie często sprawy z tego nie zdajemy. Musimy nauczyć się tej wrażliwości, a nawet prosić o taką łaskę wrażliwości. Nie bać się tego. On jest mądrością. On wie, co możemy, czego nie możemy. Ale jeśli dotyka nas i chce nas użyć, no to On ma świadomość, co my możemy zrobić, a co nie. On wie, że nikt z nas nie przeskoczy siebie. On potrzebuje też naszego serca i odpowiedzi. Wiecie, każda miłość potrzebuje wzajemności. Podziękujmy Ojcu. Ojcze, my Ci dziękujemy za Twoje słowo, za Twego Syna. Dziękujemy Ci, Ojcze, że uczyniłeś nas dziedzicami swoimi i współdziedzicami Jezusa. Dziękujemy Ci, Ojcze, za te wszystkie cudowne obietnice, te drogocenne obietnice, które objawiasz nam. Panie, dziękujemy Ci za to wszystko. Dziękujemy Ci, Ojcze. Ojcze, modlę się za każde serce, które dzisiaj słyszało Ciebie. Panie, niech Twoja łaska przyjdzie do życia tej osoby. Abyś Twoja łaska, Ojcze, żeby dotknęła się serca, żeby serce było przemienione dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa. Amen, amen. Niech Was Bóg błogosławi.